zaczęcie od tych mitów może być takim punktem, a w każdym razie jedną z prób wyjścia w tym czasie. Otóż ja po swojemu, może zbyt prosto, próbowałbym odpowiedzieć na pytanie, co cywilizacja europejska zawdzięcza chrześcijaństwu, co chrześcijaństwo wniosło w ogóle do cywilizacji światowej, co już w znacznej mierze zostało jakoś zasymilowane, przyjęte, uznane także w cywilizacjach innych niż cywilizacja zachodnioeuropejska. No to uznanie na pewno w tych innych cywilizacjach jest mniejsze niż w cywilizacji europejskiej, ale w cywilizacji naszej, zachodnioeuropejskiej, można, wydaje mi się, mówić o tym już wyraźnie. Ja bym powiedział tak, że po pierwsze uznanie godności każdego człowieka i wartości życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, że jest to ogromny wkład chrześcijaństwa. Były tutaj przebłyski świadomości w starożytności, przysięga starożytna lekarza, który przysięga, że nie poda czy lekarstwa, czy środka poronnego kobiecie, która chce uśmiercić dzieciątko w swoim łonie, prawda, jest wyrazem no, zaawansowanego przeczucia moralnego w starożytności, w tym okresie, o którym ewangelista mówi, że pełnia czasu nastąpiła. Ona nastąpiła o tyle, że rzeczywiście wiele aspektów moralnych i prawnych dojrzało w starożytnym świecie. Dzięki temu nauka Ewangelii mogła się łatwiej zakorzenić, mogła być bardziej łatwo zrozumiała przez innych ludzi, prawda? No niemniej jednak to pełne, wyraźne uznanie godności każdego człowieka i wartości życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. To jest, uważam, wkład chrześcijaństwa w tą cywilizację. Dalej, uznanie równego prawa każdego człowieka i wyzwolenie go z dyskryminacji rasowej, z dyskryminacji kastowej, z dyskryminacji stanowej, z dyskryminacji ludzi chorych, niedołężnych. Szanowano ludzi starych, ale chorego, niedołężnego, nie ma. To zawdzięczamy chrześcijaństwu. Uznanie wielkiej godności małżeństwa, małżeństwa dwojga osób, rodziny oraz wyzwolenie kobiety w tej rodzinie z poddaństwa, wyzwolenie z wielożeństwa, z izolacji domowej. To nie emancypantki wymyśliły. Objawienie Boga miłosiernego, troskliwego i kochającego człowieka, dającemu Boga, dającego każdemu człowiekowi miłość, pomoc i nadzieję. To też wyzwolenie człowieka od Boga mściwego, wyzwolenie człowieka od Boga zazdrosnego. A przecież w starożytności w wielu religiach pogańskich byli właśnie bogowie i mściwi, i zazdrośni. I żyło się pod presją psychiczną takich. Chrześcijaństwo wyzwoliło z tego, ale nie do próżni, tylko dało wizję Boga litującego się nad każdym człowiekiem. No, chcę powiedzieć, że dało coś, czego psychiatrzy ciężko może próbują jak gdyby zastąpić. Wyzwolenie człowieka od jego własnych win. Poprzez sakramenty święte, poprzez sakrament przebaczenia. Ilu głęboko myślących ludzi wpada w jakieś ogromne depresje wewnętrzne, gdy sobie uświadomi, jak zmarnowali swoje własne życie, jak zepsuli, jak wiele zła namnożyli w swoim życiu. Chrześcijaństwo wyzwala człowieka, daje możliwość wyzwolenia człowieka z tego, co w nim samym jest ciężarem, co w nim samym ogranicza jego wolność ku przyszłości, ku temu, co mógłby zrobić. No więc chrześcijaństwo wyzwala właśnie od tych złych bóstw krwiożerczych, mściwych, od bałwochwalstwa, ale wyzwala także od wszelkiego rodzaju czarnoksiężników, różnych szatanistów. Wyzwala też człowieka od fałszu przeznaczeń, fatalizmów, determinizmów, które rzekomo przeznaczają człowieka do jakiegoś nieszczęśliwego, złego życia, które rzekomo z góry go jakoś ku złemu czy ku nieszczęściu kierują. Chrześcijaństwo wyzwala człowieka z tego. Nie ma w naszej świadomości, w cywilizacji chrześcijańskiej takich fatalizmów, takich determinizmów. To, że nie ma w naszej cywilizacji, to jest zasługa chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo uzdalnia człowieka do ograniczonego, ale realnego poznawania prawdy i przekształcania rzeczywistości. Chrześcijaństwo daje podstawy racjonalne do rozwoju nowożytnej nauki, o czym za chwilę jeszcze może trochę powiem. Chrześcijaństwo daje człowiekowi ten optymizm przekształcania świata. Jest to polecenie, abyśmy ten świat czynili sobie poddanym. Jednocześnie zyskujemy tą świadomość, że posiadamy tą zdolność, że nie jest to wezwanie wbrew naszym siłom. Przez to wezwanie także odczytujemy w sobie tą zdolność do przetwarzania, ten dynamizm, który znowu cechował cywilizację chrześcijańską, cywilizację zachodnioeuropejską. No uznanie harmonijnego ładu świata, stworzonego przez Boga, niezmiennego prawa natury, to fundament całej nauki. Wyjaśnienie podstawowych problemów egzystencjalnych człowieka, sensu, celu życia, cierpienia, modlitwy, zła, dobra. Dalej, to objawienie najkrótszego, najdoskonalszego prawa etycznego. W Księdze Powtórzonego Prawa zapisano, któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które objawił Pan. Objawił Pan Izraelowi, a zostało ono jeszcze w pełniejszy sposób nam przybliżone poprzez nowe prawo, które ja wam daję w Ewangelii. Zachwyt nad wspaniałością świata, nad wielkością dzieła Bożego. Życie z nadzieją, z radością, to zawdzięczamy. Wezwanie do pożytecznej pracy, realizacji, ogólny kierunek humanizacji życia. Wezwanie wreszcie do przebaczenia. Bez przebaczenia świat w nieskończoność kontynuowałby nienawiść, zawiść i kontynuowałby zemstę. Dopiero chrześcijaństwu zawdzięczamy możliwość budowania pokoju, ponieważ ten łańcuch, krzywd, zemsty można przerwać. Można przerwać. To jest nadzieja dla świata. Zapewne można by mnożyć, jeszcze wyliczać dalej te punkty, które w warstwie zupełnie przyrodzonej, cywilizacyjnej, nie w warstwie transcendentnej, wydaje mi się, godne są uwagi, uznania, także przez ludzi niewierzących, godne są uznania. I że sprowadzają się one w moim pojęciu do takich jak gdyby może trzech punktów. Pierwsze to jest godność człowieka. Godność człowieka. Drugie właśnie wyzwolenie człowieka z tego wszystkiego. Wyzwolenie z. I wreszcie trzecie wyzwolenie ku poznaniu prawdy, ku realizacji dobra przez przetwarzanie świata, ku realizacji dzieł pięknych, chwalebnych, prawdy. To zawdzięczamy chyba tak wyraźnie chrześcijaństwu, przy czym na pewno wszędzie tutaj przyrodzona zdolność rozumu niejedno już w duszy człowieka udoskonaliło wcześniej, a ponadto w życiu, w sercu każdego człowieka Pan Bóg te jakieś elementy etyki szczególnie, elementy związane, harmonizujące z prawem natury siewał i wcześniej. Ale wyjaśnienie tego, spopularyzowanie, oczyszczenie, rozwinięcie tego zawdzięcza cywilizacja europejska, a częściowo i światowa chrześcijaństwu. I możemy zauważyć, że tam, gdzie chrześcijaństwo nie dotarło, nie zostało zakorzenione, to wiele tych elementów zniewolenia istnieje do dzisiaj. I możemy zauważyć, że tam, gdzie chrześcijaństwo wtórnie zostało zniszczone, wyparte jakoś, to te złe duchy, te złe wierzenia, te złe przeznaczenia, te złe wróżby panoszą się i zniewalają człowieka na naszych oczach prawie. Więc to, wydaje mi się, można byłoby tak komentować sprawę mitu postępu, który przecież nie zawsze był w szerokim rozumieniu postępem pozytywnym. Przecież w imię postępu realizowano całe czystki etniczne. Przecież w imię postępu była i walka klas toczona, i niszczenie milionów ludzi. W imię postępu są dzisiaj szerzone i zbrodnie prenatalne na dzieciach nieurodzonych, i zbrodnie eutanazji. I wreszcie to wszystko, co chrześcijaństwo wniosło, zaciera się i zbrodnie nadal są kontynuowane, no w imię właśnie postępu. Jest to mit bardzo niejasny i na pewno warto bronić się przed takim absolutyzowaniem tego mitu. Podobnie zapewne jest troszkę z mitem nauki. Tutaj wspomniałem już, że chrześcijaństwu zawdzięczamy coś najbardziej fundamentalnego w nauce, a mianowicie możliwość kontynuowania nauki. Możliwość rozwoju i w ogóle budowania nauki renesansowej, nowożytnej w szerokim zakresie zaistniała wtedy, gdy chrześcijaństwo, święty Tomasz i inni wielcy uczeni ugruntowali prawidłowe rozumienie praw natury, nigdy dalsza, czy skojarzenie właśnie rozumienia praw natury z Bożym objawieniem uzmysłowiło niewątpliwą trwałość praw natury w czasie i przestrzeni. Co to znaczy trwałość, niezmienność praw natury? Niezmienność praw natury w przestrzeni, bo cała przestrzeń ziemska, pozaziemska pochodzi z rąk tego samego Stwórcy i ten sam Stwórca w harmonii nadał światu swoje prawa. Jeden Stwórca, nie diabeł, nie kilku bogów, jeden Bóg, cały świat, jego prawa te same. Bóg wieczny, prawa wieczne. Bóg w całej kosmicznej rzeczywistości, prawa w kosmicznej rzeczywistości. Nie byłyby możliwe żadne badania w przestrzeni pozaziemskiej, gdybyśmy nie założyli, że w tej przestrzeni obowiązują te same prawa, których my tutaj doznajemy i poznajemy na naszej Ziemi. Nauka jest właściwie bezsilna w sensie udowadniania a priori, że tam obowiązują te same prawa. My poznajemy przestrzeń, zakładając z góry, że tam obowiązują te same prawa. Ale na jakiej podstawie można byłoby założyć, że prawa natury są stałe w czasie i w przestrzeni? Na podstawie objawienia. My, chrześcijanie, właśnie wracamy do tego, co na początku przypomniałem, sformułowania księdza kardynała Ratzingera, ale nie tylko, bo przecież Ojciec Święty pisał o tym w encyklikach Veritatis Splendor z 1993 roku, jeszcze wyraźniej w encyklice Fides et Ratio z 1998 roku o tej komplementarności, o tym wzajemnym uzupełnianiu się nauki i objawienia i wspierania się tutaj. Nauka, wszyscy wiemy, co nam dała, ale jej ograniczenia. Może przypomnę te ograniczenia z punktu widzenia nauki o nauce. Jest wśród wielu nauk także taka nauka o nauce, czy naukoznawstwo. I kilka takich podstawowych, no właśnie stwierdzeń tam, ale znanych nam powszechnie. No pierwsza, że właśnie nauka nie bardzo może stworzyć sama podstawy do swojego rozwoju. Podstawą uprawiania nauki są tak zwane paradygmaty, przy czym sam termin paradygmat, zbliżony do dogmatu, sugeruje już, że jest to pewne założenie, które trzeba przyjąć na wiarę. Dalej już można z tym założeniem coś zrobić. Wszelkie rozumowanie logiczne zaczyna się od pewnych przesłanek, od których wychodząc dochodzi się do wniosku. W całej nauce jest to samo. I ten początek w nauce stanowią paradygmaty. I te paradygmaty mają mocne uzasadnienie w Bożym objawieniu, natomiast nie mają innego uzasadnienia niż prosta utylitarność, bo się pada, no gdyby nie te paradygmaty, to byśmy nie uprawiali nauki, nauka nam jest użyteczna, pożyteczna, no to paradygmaty są, bo są użyteczne. No, użyteczność nie jest ostatecznym kryterium prawdy, więc dlatego tutaj jest pewna słabość. Nauka nie bardzo potrafi sprawdzić i wyjaśnić, dlaczego prawa przyrody są stałe w czasie i w przestrzeni. To już zaznaczyłem przedtem. Na tym buduje nauka, ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak się zakłada? Trudno to uzasadnić. Nauka przyrodnicza ani nauki humanistyczne nie dają, nie mogą dać racjonalnych odpowiedzi na pytania egzystencjalne człowieka dotyczące celu życia, celu, charakteru śmierci, sensu cierpienia. To są sprawy poza nauką. Nauka nie potrafi wykreować życia z martwej materii. Ani nie potrafi naukowo wyjaśnić, skąd się życie wzięło. Ogólna teoria rozwoju, nazywana dawniej teorią ewolucji, a jeszcze dawniej właściwa jej nazwa to jest teoria samorództwa, no była przez wiele lat hipotezą, jako hipoteza miała no, uzasadnione prawo w nauce, ale jeżeli taka hipoteza nie jest potwierdzona przez 150 czy 200 lat najbardziej wyrafinowanymi badaniami empirycznymi, naukowymi, to wydaje się, że już można spokojnie sobie powiedzieć, że straciła ona charakter hipotezy. Bo hipoteza wymaga jednak potwierdzenia w określonej procedurze empirycznej, a tutaj nie tylko, że takiej procedury nie udało się przez 150 czy 200 lat opracować i stwierdzić, ale nawet prawie nie ma pomysłu, jakby to można było zrobić. Powiada się, że to jest teza niefalsyfikowalna. Teza, której nie można w żaden sposób obalić, no jest to teza typu dogmat, właśnie taki dogmat ateistyczny. Nauka nie potrafi w szerszym zakresie również ochronić jakiegokolwiek życia przed śmiercią. Wszystkie znane formy indywidualnego życia umierają i nauka jest tutaj całkowicie bezsilna. No, w niektórych obszarach, prawda, nauka nam przybliża poznanie poprzez pewne hipotezy, w nadziei, że te hipotezy zyskają potwierdzenia. To jest bardzo użyteczny warsztat naukowy, ale trzeba powiedzieć, że ten warsztat niekiedy się może rozmijać z jednoznacznym poznaniem, dlatego że w niektórych sprawach możliwe są dwie lub nawet kilka hipotez, a nawet zaawansowanych teorii, które jak gdyby równolegle próbują tą samą sytuację wyjaśnić. No, można by teraz znowu z pewną przykrością powiedzieć, jak szeroki jest obszar, w którym nauka zamiast służyć dobru, zamiast gruntować prawdę, realizuje i wspiera na ogromną skalę realizację zła. To przecież najbardziej zaawansowane badania naukowe stale są wykorzystywane dla celów militarnych, dla celów praktycznie zniewolenia ludów i narodów. Ogromne pieniądze poświęca się stale właśnie w tym zakresie. Tu można jedynie przy okazji powiedzieć, że nakłady coroczne na militaryzację są wielokrotnie, 11-krotnie niekiedy wyższe od tego, co świat bogaty oferuje w formie pomocy narodom zapóźnionym w rozwoju, czy narodom dotkniętym też przez kataklizmy, czy narodom eksploatowanym kolonialnie przez stulecia, narodom, których rozwój został całkowicie zahamowany. Nauka w służbie zła. To bardzo przykry rozdział, chyba też obalający ten mit nauki. Nauka oderwana od prawdy, nauka oderwana od etyki, oderwana od prawdy szerzy fałsze. Dzisiaj nauka jest sprzedajna, to szeroko widać. Oderwana od prawdy szerzy fałsze. Nauka w służbie pieniądza, to już jest nauka w służbie zła, diabła. Wreszcie ostatni aspekt, jeśli można, mit wolności. Niewątpliwie mit wolności jest może tu jednym z najdonioślejszych. Powiedziałem już, że w moim przekonaniu wkład chrześcijaństwa we współczesną cywilizację to jest przede wszystkim wkład właśnie w zakresie wyzwolenia człowieka z i wkład chrześcijaństwa w zakresie wyzwolenia człowieka ku prawdzie, ku dobru. A więc ten mit wolności tutaj w chrześcijaństwie ma taką ogromnie mocną podstawę ze względu na wyzwolenie. Ale kwestionuje się chrześcijaństwo ze względu na ograniczenia etyczne, które narzuca, i wydaje mi się, że to jest po prostu wielkie oszustwo czy kłamstwo. W moim rozumieniu, tak jak ja się trochę wśród nauk różnych dyscyplin obracałem, istotnym ograniczeniem ludzkiej wolności nie są normy etyczne, a są prawa natury. Prawa natury. Czy ja mogę powiedzieć, że istotnym ograniczeniem mojej wolności są przepisy drogowe? Ja uważam, że w aktualnej tam sytuacji na drodze ja rzeczywiście jestem w jakiś sposób ograniczony. Ale przestrzeganie przepisów drogowych po pierwsze broni mojej wolności, bo one zapewniają mi maksimum bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to jest podstawa mojej wolności. Więc przepis, który reguluje mój ruch na drodze, zabezpiecza moją wolność poprzez zabezpieczenie mojego bezpieczeństwa. Ale przepis dotyczący bezpiecznego ruchu na drogach zabezpiecza także maksimum wolności innym użytkownikom tej drogi. Jest to przepis, który z całą pewnością zabezpiecza wolność w maksymalnym zakresie, który jednak jest ograniczony, a to ograniczenie wynika z istoty rzeczy dotyczącej ruchu drogowego. Komuś się mogą nie podobać przepisy dotyczące bezpieczeństwa stosowania urządzeń elektrycznych, że ja nie powinienem mieć urządzeń metalowych, tylko jeżeli tam są w środku jakieś sprzęty, jakieś urządzenia elektryczne, to budowa powinna być izolacyjna. Są jakieś napisy, ja jestem zobowiązany jako pracodawca swoich pracowników przestrzec, co ogranicza naszą wolność, oczywiście. ale to zabezpiecza jednocześnie moją wolność. Jak ja jako student, głupi zresztą, pewna czy nieostrożny, wszedłem w obszar wysokiego ciśnienia i ktoś mnie za fraka wyciągnął, no to ograniczał moją wolność i to jeszcze siłowo, prawda? No ale ja byłem tylko centymetry od śmierci prawdopodobnie, no to mnie powstrzymał. Jeżeli ktoś mnie mówi, przestrzegaj zasad moralnych, to ja się teraz mogę zastanawiać, czyją wolność on broni, czy on tylko mnie chce zniewolić. Ale jeżeli się zastanawiam nad skutkami wykroczeń moralnych, to muszę stwierdzić, że nie słyszałem o takich wykroczeniach moralnych, które nie naruszałyby jednak mojej wewnętrznej wolności, mojej wewnętrznej swobody, bo nałogi, bo przyzwyczajenia, bo ograniczenia, bo różne rzeczy, nie mówiąc już o szkodach dla ducha, dla sposobu myślenia, dla sposobu reagowania i o szkodach związanych z fizycznym niszczeniem ciała. A ponadto również te przekroczenia etyczne bardzo często mają skutki społeczne, tak jak nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Ja, łamiąc pewne zasady moralne, nie tylko szerzę zgorszenia, więc uderzam znowu wartości wewnętrzne innych ludzi, ale często popełniam wspólnie jakieś winy, jestem nośnikiem złego przykładu także i trzeba powiedzieć, że jestem no jak gdyby takim szerzycielem pewnej zarazy. Jeżeli jest obowiązek szczepień ochronnych, na pewno jest to swoisty przymus, niewątpliwie ograniczający wolność, ale rozumiemy przecież, że każdy, kto się nie chce poddać takiemu ograniczeniu, ryzykuje po pierwsze własną zdrowie i własną wolność i zagraża społeczeństwu. Jeżeli wykroczenia etyczne, wykroczenia moralne zarówno zagrażają osobistej pełni ducha i ciała, zdrowia i wolności jednostki, a ponadto grożą otoczeniu, to działają tak samo ochronnie dla zapewnienia maksymalnej mojej wolności osobistej i wolności innych ludzi. Wydaje mi się zatem, że powinniśmy w dyskusjach, w rozmowach te zagadnienia podnosić, zwracając właśnie uwagę w świetle współczesnej nauki, że normy etyczne bronią wolności człowieka indywidualnej i społecznej, a naruszanie tych norm powoduje bardzo negatywne skutki. Skutki zanieczyszczenia atmosfery to są takie skutki, które się rozprzestrzeniają, które się kumulują, których często od razu nie widać. Wydaje mi się, że część złych skutków moralnych ma tą samą naturę. Na razie nie widać, ale kiedyś się skumulują, ponie w czasie.
I odwrócą się zapewne przeciwko człowiekowi. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę państwu, że gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam był pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bojarski. Rozmawialiśmy o przyszłości Polski i o problemach i wyzwaniach XXI wieku. Kolejne spotkanie z panem profesorem już po godzinie 21:40 w Radiu Maryja. Panu profesorowi serdecznie dziękuję za przybycie do studia i zapraszam na nasze spotkanie, a zarazem przypominam, że tę książkę można nabyć w wydawnictwie w księgarni Ad Astra przy Alejach 3 Maja, lokal numer 5 w Warszawie. Serdecznie państwa zapraszamy.
Aleja 3 Maja 5, mieszkanie 2, kod pocztowy 00401, jeśli można jeszcze prosić o zapisanie telefonu czy faksu, 022 621 51 67. Może przypomnimy to jeszcze w następnym spotkaniu. Dziękuję.
Dziękuję również panu profesorowi. Adres jest zapewne naszym widzom znany. Często przypominamy również o spotkaniach, które dokonują się pod tym adresem właśnie w wydawnictwie Ad Astra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Sobotni wieczór, kwietniowy wieczór, minęła 19:30, a zatem rozpoczynamy wieczorne spotkanie najmłodszych. Najpierw audycja poświęcona podwórkowym kółkom różańcowym, później wieczorne modlitwy. Zapraszam, pozostańcie z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. W drugą sobotę miesiąca kwietnia, która równocześnie jest już ostatnią sobotą Wielkiego Postu. Kończy się niezwykły czas Wielkiego Postu, czas wielkiej łaski, przemiany, nawrócenia, oczyszczenia. W tym czasie rozważaliśmy w sposób szczególny drogę krzyżową. Będąc blisko Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego, ale niech to nasze rozważanie męki Pańskiej, drogi krzyżowej nie zakończy się z zakończeniem Wielkiego Postu, ale niech trwa nadal. Jeżeli tylko będziemy mogli, to wgłębiajmy się w rozmyślanie nad cierpieniami, męką i śmiercią Pana Jezusa. To bardzo ważne, abyśmy potrafili wpatrywać się w oblicze Jezusa cierpiącego, abyśmy razem z Nim współcierpieli. Prośmy o tę łaskę przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bolesnej, aby rozważanie męki Pana Jezusa stało się nam szczególnie bliskie. Było dla nas umocnieniem w naszym codziennym życiu, w przyjmowaniu krzyży, trudności, cierpień i przeżywaniu wszystkiego z Chrystusem cierpiącym. Tak jak w każdą sobotę Wielkiego Postu, również i dzisiaj rozważmy kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Stacja 8. Pan Jezus poucza niewiasty jerozolimskie. Słowa Pana Jezusa. O, jak miła jest mi żywa wiara. Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w chwilach obecnych. Słowa świętej siostry Faustyny. Gorąco proszę Cię, Panie, abyś raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe. To jest ostatnie. Miłosierny Panie, dziękuję za chrzest święty i łaskę wiary. Ciągle na nowo wołam. Panie, wierzę, przymnóż mi wiary. Stacja 9. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Słowa Pana Jezusa. Wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. On ci odbiera możliwość ćwiczenia się w cnocie. Ja jestem zawsze gotów ci przebaczyć. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje. Słowa świętej siostry Faustyny. Jezu mój, pomimo twych łask, jednak czuję i widzę całą nędzę swoją. Zaczynam dzień walką i kończę go walką. Zaledwie się uporam z jedną słabością, to na jej miejsce powstaje 10 do zwyciężenia. Ale nie martwię się tym, bo wiem dobrze, że to jest czas walki, a nie pokoju. Miłosierny Panie, oddaję Ci to, co jest wyłączną moją własnością, czyli grzech i ludzką słabość. Błagam Cię, niech nędza moja utonie w niezgłębionym miłosierdziu Twoim. W dniu jutrzejszym przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Będzie to dzień, w którym wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Wtedy wielu ludzi wychodziło na drogi, rzucali pod stopy Jezusa płaszcze, wołali Hosanna, Hosanna na wysokości, obwoływali Chrystusa swoim Panem i Królem. A za parę dni wołali już niestety: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Jutro przybędziemy do kościoła z palmami, aby je poświęcić. Powiedzmy Jezusowi, jak bardzo go kochamy, że pragniemy, aby on naprawdę był naszym jedynym Panem, Bogiem i Królem. Chcemy, by był on najważniejszy w naszym życiu, by zajmował pierwsze miejsce. Nie chcemy nigdy zdradzić Chrystusa, tak jak uczynili to wtedy ludzie, ale prośmy Jezusa o łaskę wierności Chrystusowi i wytrwaniu w wierze. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Już coraz bliżej jest do przeżywania świętego Triduum Paschalnego, a więc Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Bezpośrednio będziemy rozważać największe tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Proszę Was, abyście starali się w szczególny sposób głęboko przeżywać liturgię tych wielkich i ważnych dni w Kościele. W Wielki Czwartek wspominamy ostatnią wieczerzę Pana Jezusa, którą spożywał wraz ze swymi uczniami w Wieczerniku. Wtedy to ustanowił 2 sakramenty: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Dziękujmy Jezusowi za dar Eucharystii, za to, że podczas każdej mszy świętej daje nam swoje ciało i krew. Jego ciało jest dla nas pokarmem na życie wieczne. Prośmy Jezusa, abyśmy z tego daru mogli w pełni korzystać i by Eucharystia stała się centrum naszego życia. Dziękujmy również za dar kapłaństwa. Dziękujmy za Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, za ich posługę. Prośmy o łaskę wielkiej świętości dla wszystkich kapłanów, a także módlmy się o liczne, dobre powołania kapłańskie. W Wielki Piątek przeżywamy Dzień Śmierci Pana Jezusa. W tym dniu cały czas bądźmy zjednoczeni z Chrystusem. Trwajmy pod krzyżem Chrystusa ukrzyżowanego wraz z Maryją, Matką Bolesną. Pan Jezus przed swoją śmiercią, wisząc na krzyżu, pozostawił nam testament, te słowa najważniejsze, ostatnie. Podarował nam również Maryję, by była naszą przewodniczką do nieba. Prowadziła nas do Boga. Adorujmy krzyż Chrystusa. Jednoczmy się z Jego cierpieniami. To właśnie na krzyżu dokonało się nasze zbawienie. Uwielbiajmy Chrystusa. Prośmy Go, aby obmył nas swoją przenajdroższą krwią. Niech krzyż Chrystusa stanie się naszą chlubą, znakiem zbawienia dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie wstydzili się krzyża, nie bali się również przyjmować naszych codziennych krzyży i trudności. Tego dnia rozpoczniemy również nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia. Proszę Was, abyście każdego dnia od Wielkiego Piątku tę nowennę odmawiali, aby uczcić, uwielbić Boże Miłosierdzie i błagać o Miłosierdzie Boże dla całego świata. W Wielką Sobotę trwamy u grobu Chrystusa. Wsłuchujemy się w ciszę Chrystusowego grobu. Ten dzień jest już dla nas znakiem nadziei, że Chrystus zmartwychwstanie. Kiedy będziemy klęczeć u stóp grobu Pana Jezusa, prośmy Jezusa, aby zamknął w swym grobie wszystkie nasze grzechy, słabości, to wszystko, co przeszkadza nam w pełnym oddaniu Bogu swojego życia, abyśmy naprawdę mogli odrodzić się do nowego, uświęconego życia. Również w Wielką Sobotę przynosimy do Kościoła pokarmy na wielkanocny stół. Pragniemy je poświęcić, aby wspólnie w święto zmartwychwstania Pana Jezusa spożyć je wraz z całą rodziną, ciesząc się już radością zmartwychwstania. Jeszcze raz zapraszam Was do tego, abyśmy wszyscy głęboko w jedności z całym Kościołem przeżywali święte Triduum Paschalne. Przeżyjmy je również w wielkim skupieniu, w ciszy, zadumie. A teraz na koniec zapraszam Was na jutrzejsze regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych, które odbędzie się w Imbramowicach, w Sanktuarium Męki Pańskiej. Przybądźcie z pięknymi, kolorowymi palmami. Niech nikogo z Was nie zabraknie. A teraz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę, a także do zobaczenia jutro w Imbramowicach. Z Panem Bogiem!
Godzina 19:45. Rozpoczynamy wieczorne modlitwy najmłodszych. Pozwólcie proszę, iż moje zaproszenie wypowiem dziś słowami ojca Piotra, opiekuna podwórkowych kółek różańcowych, który w Kropelce Radości w numerze kwietniowym napisał między innymi: Wielki Post. Pan Bóg dał nam szczególny czas, w którym musimy przygotować się na bardzo ważne wydarzenie. Tak jak trzeba właściwie przygotować się do górskiej bądź innej wyprawy, tak samo poprzez Wielki Post przygotowujemy się do najważniejszych świąt Wielkiej Nocy. A naszemu przygotowaniu towarzyszy również codzienna modlitwa. I do modlitwy właśnie zachęcam wszystkie dzieci, które nas w tej chwili oglądają, słuchają. Zachęcam do modlitwy w domu, do wieczornego pacierza, ale też do modlitwy na antenie radia i telewizji. Moje zaproszenie kieruję w sposób szczególny do dzieci, których głosu z anteny radia i telewizji nie znamy. Numery telefonów do studia są następujące. Dla dzieci z Polski Północnej do Łodzi włącznie 056 655 2355. Dla dzieci z południa kraju 056 655 2356. I dla naszych milusińskich z zagranicy 00 48 56 655 23 33 i 00 48 56 655 23 66. Do godziny 20 czekam na Wasze telefony, nade wszystko na Waszą wieczorną modlitwę.
Zawsze jaśnij Cię, przyjaźń Tobie, chcę i spróbam, pomóc przejść trudny czas, zawsze Ty znasz.
Tak o przyjaźni śpiewał mały chór wielkich serc. Radio Maryja i Telewizja Trwam, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto się do nas dodzwonił?
Dominik.
Witam Ciebie, Dominiku, i słucham, za kogo chcesz się modlić?
Za brata, mamę, tatę, babcię, za całą moją rodzinę i za wszystkich na świecie.
Proszę bardzo, rozpocznij, słuchamy.
Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Dominiku, serdecznie dziękuję za Twoją modlitwę, a powiedz mi jeszcze proszę, czy u Ciebie już porządki przedświąteczne są zrobione?
Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie. A w serduszku?
Tak, już są. Nie, dzisiaj spowiedź.
O, widzisz, to najważniejsze. A i pokój zdążysz posprzątać i mamie też pewnie pomożesz, prawda?
Tak.
Dominiku, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Ciebie, a Ty proszę przekaż pozdrowienia wszystkim w domu, dobrze?
Tak.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wieczorne modlitwy najmłodszych, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Patrycję.
Patrycjo, telefonujesz do nas skąd?
Z Krakowa.
A w Krakowie pogoda jaka?
No ładna.
Słońce?
Mhm.
No to dobrze. Mamy nadzieję, że również jutro i w następne dni taka będzie, prawda?
Mhm.
A za kogo chcesz się modlić?
Ja się chciałam pomodlić za mojego brata, za mamę, za tatę, za moją dziewczynką chorą prababcię. Za moją babcię, za całe Radio Maryja i za Benedykta XVI.
Proszę bardzo.
Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by w komunii stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by w komunii stał się cud.
Patrycjo, dziękuję bardzo za modlitwę wyśpiewaną.
A mógłbyś się pomodlić mój młodszy brat?
Myślę, że może. Poproś brata.
Niech będzie pokolony Jezus Chrystus.
Niech będzie pokolony. Teraz i zawsze. Witam Ciebie. Jak Ty masz na imię?
Michał.
Michale, Ty jesteś dużo młodszy od Patrycji?
Tak.
Ile Ty masz lat?
9.
A Patrycja?
12.
No to tak troszkę tylko młodszy. Bijesz się czasem z siostrą?
Nie.
No to dobrze. Ale czasami, jak to między rodzeństwem bywa, i kłótnie pewnie też się zdarzają, prawda?
Mhm.
No to takie normalne. Michale, za kogo chcesz ofiarować swoją modlitwę?
Za mojego brata, za siostrę, za mamę, za tatę, za babcię, za dziadkę, za babcię, za prababcię. Która jest ciężko chora i tak. Za drugą prababcię.
Doskonale, proszę.
Aniele Boże, stróż mój, Ty zawsze przyniosli rano, wieczór, we mnie, w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy. Też mi ducha czołamego i zaprowadzę do życia wiecznego. Amen.
Michale, dziękuję za modlitwę. Jeszcze zapytam na koniec, jak przeżywaliście ten dzisiejszy dzień? Ty, siostra?
Bardzo fajnie.
A co robiliście?
Bawiliśmy się...
A jakaś pomoc rodzicom?
Tak.
Była, tak?
Tak.
No to dobrze. Michale, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Ciebie, Patrycję raz jeszcze. Pozdrówcie wszystkich w domu, dobrze?
Dobrze.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Kto jest z nami? Wiem, że ktoś jest po drugiej stronie, tylko chyba nie ma odwagi się odezwać. Halo? No, odważnie, śmiało. No, myślę, że komuś tej odwagi...
Karol!
O, witam Ciebie, Karolu. Dobrze mnie słyszysz?
Mhm.
No, ja Ciebie już teraz też. To za kogo chcesz się modlić?
Za mamę, za tatę.
Tak.
Za Kasię.
Mhm. I jeszcze za kogoś? No jeżeli nie, to może...
Za całą rodzinę.
O, wspaniale, o całej rodzinie pamiętasz. Dobrze, to rozpocznij swoją modlitwę, proszę.
Łaski Pena, Pan z Tobą, błogosławiony z tym jedynie wesem i błogosławiony od złota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godziny święci naszej. Amen.
Karolu, dziękuję serdecznie za Twoją modlitwę. Ile Ty masz lat?
4.
4 lata, no to doskonale się modlisz. Pierwszy raz się do nas dodzwoniłeś?
Nie.
Już któryś z kolei, tak? Ale cieszę się również z Twojego telefonu. Pozdrawiam Ciebie, wszystkiego dobrego, Karolu. Z Panem Bogiem. Moi drodzy, trwają wieczorne modlitwy najmłodszych. Widzimy się i słyszymy już za chwilę.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych. Przez Wielki Post przygotowujemy się na radosne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Chcemy posprzątać nasze serca, by w nich mógł zamieszkać Pan Jezus, nasz największy przyjaciel. Zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół na kolejne regionalne spotkania. 9 kwietnia w Niedzielę Palmową pielgrzymujemy do Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach w diecezji kieleckiej. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godzinie 13. Przywozimy ze sobą piękne i kolorowe palmy. 23 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia pielgrzymujemy do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie spotkamy się z naszymi chorymi i cierpiącymi przyjaciółmi. Z racji na obowiązującą ochronę bakteriologiczną będzie to spotkanie zamknięte. 30 kwietnia nasze spotkanie odbędzie się w parafii Trójcy Świętej w Starachowicach w diecezji radomskiej. 14 maja pielgrzymujemy do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach. Natomiast 4 czerwca już po raz 8 spotkamy się na ogólnopolskiej pielgrzymce podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasnej Górze. Kochanych rodziców, księży, opiekunów, zapraszamy do współpracy. Pomóżcie Waszym dzieciom w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkania. Matka Boża czeka na Ciebie. Czekamy także i my. Do zobaczenia.
Wieczorne modlitwy najmłodszych. Bardzo proszę.
Halo.
Witam Ciebie. Jak masz na imię?
Albert.
Witam, Albercie, i słucham, za kogo chcesz ofiarować swoją modlitwę.
Za mamę, za tatę.
Tak.
Za mojego taty kolegę. Mhm. I za mamę, i za Klarę, i za cały świat.
O, wspaniale. To rozpocznij, proszę. Odmów swoją modlitwę. No, odważnie.
Myślę, jaką by tu powiedzieć.
No to pomyśl, czy to będzie Zdrowaś Maryjo, czy Ojcze Nasz, a może Aniele Boże.
Będzie piosenka.
Ach, będzie piosenka, no to ja będę uważnie słuchać. No to trzy.
Już mam. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze.
Albercie, śpiewaj, bo teraz to słyszymy to, co idzie w radiu, a Ciebie nie.
Halo.
Albercie, słyszysz mnie?
Tak.
No właśnie.
Bo tata nie wyłączył górnego.
Właśnie. Tata nie wyłączył radia. I przez to taki mały problem, tak?
Tak.
Ale nie szkodzi. Bardzo pięknie śpiewałeś. Ile ty masz lat?
5.
5. Chodzisz do przedszkola? Czy jesteś z
mamą?
Chodzę
do przedszkola i do szkoły, bo ja mam... chodzę do angielskiej szkoły i do polskiego przedszkola.
Rozumiem. To powiedz jeszcze na koniec, skąd ty do nas...
Do polskiej sobotniej szkoły i tak? Jeszcze w Anglii to jeszcze nie ma. Tego nie ma